Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel. O Kościuszko, piękny wzorze, jako ojczyznę miłować, w każdej życia swego porze pragniemy Cię naśladować. W poniedziałek w zeszłym tygodniu minęło 231 lat od wybuchu powstania kościuszkowskiemu. I temu wydarzeniu chciałbym poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. W wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku Rzeczpospolita straciła ważne gospodarczo tereny, m.in. Pomorze Gdańskie. Paradoksalnie decyzje Sejmu Rozbiorowego, zamiast ograniczyć przemiany wewnętrzne w kraju, stały się początkiem ważnych reform. Wykorzystując sytuację międzynarodową, doszło do zwołania Sejmu Wielkiego w 1788 roku, który obradował przez 4 lata, do 1792 roku. Największe dzieło Sejmu Wielkiego, Konstytucja 3 maja 1791 roku, miało radykalnie zmienić ustrój państwa i zmienić Rzeczpospolitą w dziedziczną monarchię konstytucyjną. Nastawiony obóz hetmański unicestwił dzieło reformy. Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski i Szczęsny Potocki zawiązali w Petersburgu i ogłosili w Targowicy w maju w 1792 roku konfederację przeciwko konstytucji. Uznano ją za bezprawną i szkodliwą dla Polski, wezwano jednocześnie na pomoc wojska rosyjskie. Wojna prowadzona w obronie konstytucji mimo kilku zwycięstw, m.in. księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami, upamiętnione ustanowieniem Orderu Virtuti Militari, czy Tadeusza Kościuszki pod Dubienką, nie miała większych szans powodzenia. 37-tysięczna armia, słabo uzbrojona, pod wodzą niedoświadczonych oficerów, nie była w stanie pokonać trzykrotnie liczniejszej i zaprawionej w bojach armii rosyjskiej. Szale zwycięstwa na stronę targowiczan przechylił jednak król Stanisław August Poniatowski, który przystąpił do targowicy. Obóz patriotyczny uznał to za zdradę. Część oficerów podała się do dymisji. Twórcy zaś konstytucji, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, udali się na emigrację. Targowiczanie doprowadzili do zawieszenia konstytucji, przywrócono Radę Nieustającą, ograniczono liczbę wojska, wprowadzono cenzurę, prześladowano członków obozu patriotycznego. Po chwilowym triumfie targowiczanie poznali prawdziwe zamiary carycy Katarzyny II, która wystąpiła z propozycją kolejnego rozbioru Polski. Prusy chętnie poparły Katarzynę i Rosja i Prusy uzgodniły 23 stycznia 1793 roku drugi rozbiór Polski. Austria, zajęta w tym czasie wojną z Francją, nie wzięła w nim udziału.
Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów, nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie, już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią, co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł,
wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
W kraju pod wpływem wieści z rewolucyjnej Francji założono organizację spiskową, której celem było przygotowanie powstania. Podjęcie walki uznano za konieczność. Po drugim rozbiorze nie było możliwe funkcjonowanie Polski jako samodzielnego organizmu politycznego i gospodarczego. Do udziału w powstaniu chciano pozyskać także niższe warstwy społeczne. Zabiegano również o pomoc z zewnątrz. Liczono na pomoc przede wszystkim rewolucyjnej Francji. Okazało się jednak, że zagrożona przez koalicję Francja tej pomocy nie udzieli. Mimo to przygotowania do zrywu trwały nadal, choć posuwały się wolno z powodu braku pieniędzy na wojsko i uzbrojenie. Kraj pokrył się siatką spiskową. Planowane początkowo na jesień 1793 roku powstanie przesunięto na wiosnę roku następnego. Na jego wodza i dyktatora wybrano Tadeusza Kościuszkę, absolwenta szkoły rycerskiej i bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Król został odsunięty od wszelkich spraw związanych z planowanym zrywem.
Chcecie, bym wam zaśpiewał, nutą serca rozgrzewał, pilno na to zważajcie, co wam powiem, słuchajcie. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Naród niegdyś szczęśliwy, krwi i łupów niechciwy, niewolą dziś stargany, dźwiga srogie kajdany. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Dali nas panowie, wspólnej matki synowie, więc dziś na nich nie łóżmy, sami sobie pomóżmy. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Przeszło rok minął, naród przecież nie zginął, Bóg nam sprzyja widocznie, więc niech żaden nie spocznie. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę. Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za dźwinę.
Rosja, spodziewając się przewrotu w Polsce, zażądała redukcji wojska. Carski ambasador w Warszawie, Igelsztyn, wykrył działalność tajnego sprzysiężenia i przystąpił do aresztowań. Spiskowcy uznali, że jest to ostatni moment, aby doszło do wybuchu powstania, mimo że nie zostało ono do końca przygotowane. Brygadier Antoni Madaliński, dowódca oddziału kawalerii stacjonującego w Ostrołęce, odmówił wykonania rozkazu o redukcji wojsk i ruszył w kierunku Krakowa. Po drodze rozbijał oddziały zaborców i werbował ochotników. Przeciwko niemu zwróciły się oddziały rosyjskie stacjonujące w Krakowie. Opuściły one Kraków i tę sytuację wykorzystał Tadeusz Kościuszko, który przybył do Krakowa i 24 marca 1794 roku ogłosił akt powstańczy i złożył przysięgę jako naczelnik sił zbrojnych i dyktator powstania. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. Otrzymał tym samym całkowitą władzę.
Gromada, Tadeusz Kościuszko, dziś przysięgę składa. Wyszedł Pan Kościuszko w krakowskiej subanie, odkrył jasne czoło na to powitanie. Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, cisną się mieszkane z wyciągniętą szyją. Zaśmiały okrzyki jak tysięczne działa, swego bohatera Polska wita cała. Odkrył jasne czoło, klęknął na kolana, ślubuję ci życie, ojczyzno kochana. Ślubuję ci życie, ślubuję ci duszę, za Bożą pomocą wolność wrócić muszę.
Ponieważ dysponowano szczupłymi siłami, niewiele ponad 30 tysięcy zawodowych żołnierzy, przeprowadzono pobór rekruta chłopskiego. Utworzono oddziały uzbrojonych w kosy i piki chłopów, tzw. kosynierów, w liczbie około 2000. Siły rosyjskie znacznie przewyższały liczebnością i uzbrojeniem oddziały powstańcze. Kościuszko, by nie narażać się na bezpośredni atak, wyruszył do Warszawy boczną drogą, ale pod Racławicami 4 kwietnia napotkał zbrojny oddział generała Tormasowa. Powstańcy śmiałym atakiem rozbili piechotę rosyjską i zdobyli rosyjskie armaty. W akcji wsławił się oddział kosynierów, a zwłaszcza Wojciech Bartos, który własną czapką zgasił ląd rosyjskiej armaty. Tadeusz Kościuszko za ten czyn odwagi mianował Bartosa chorążym i nadał nazwisko Głowacki. Został on niestety śmiertelnie ranny w bitwie pod Szczekocinami i zmarł. Bitwa pod Racławicami została uwieczniona na obrazie zwanym Panoramą Racławicką, namalowanym w latach 1893-94 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny, mający długość 114 metrów i wysokość 15 metrów, przedstawia bitwę pod Racławicami, która rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku. Jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. Zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem generała Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi. Obok panoramy Siedmiogrodzkiej, Golgoty oraz męczeństwa chrześcijan w cyrku Nerona jest to jedna z czterech XIX-wiecznych panoram namalowanych pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. W roku 1893 z okazji stulecia insurekcji kościuszkowskiej Rada Miasta Lwowa zamówiła u Jana Styki panoramę, która miała być główną atrakcją na otwarciu powszechnej wystawy krajowej we Lwowie w 1894 roku. Kierownictwo projektu powierzono Styce, który zaprosił do uczestnictwa Wojciecha Kossaka oraz innych malarzy. W owym czasie w Europie panowała moda na tworzenie panoram, a szczególną popularnością cieszyły się panoramy o tematyce historycznej, batalistycznej oraz religijnej. Popularność opierała się na spotęgowanych monumentalnością i owalnym kształcie efektach iluzji, które przy pomocy środków artystycznych uzyskiwali ich twórcy. Dzięki połączeniu obrazu olejnego z elementami dekoracyjnymi leżącymi u jego podnóża, artyści zacierali granice między widzem a dziełem i publiczność odczuwała wrażenie uczestnictwa w uwiecznionych wydarzeniach. Kiedy powziąłem myśl wykonania tego dzieła, nie szło mi jedynie o uświetnienie triumfu oręża polskiego, bo zwycięstwa większe miała Polska w dziejach swoich. Ale chodziło mi o to tylko, by wykazać, że tutaj przed 100 laty złączyły się wszystkie stany dla obrony ojczyzny. Ale zależało mi na uświetnieniu imienia najwznioślejszego bohatera wolności, Kościuszki. Kościuszko tak ukochał tę ziemię, o której wolność walczył, że garść jej nosił na sercu aż do zgonu, pisał Jan Styka po zakończeniu prac. Po II wojnie światowej dzięki staraniom władz polskich udało się odzyskać od Związku Radzieckiego część lwowskich dzieł sztuki. Ówczesny polski tymczasowy rząd jedności narodowej postanowił zbiory te wraz z bitwą pod Racławicami umieścić we Wrocławiu. Budynek muzeum wzniesiony w latach 1961-1985 według projektu Ewy Dziekońskiej i Marta Dziekońskiego został wpisany do rejestru zabytków. Zachęcam każdego, kto będzie we Wrocławiu i będzie miał możliwość, aby poświęcić trochę czasu i obejrzeć ten obraz. Oglądanie panoramy trwa 40 minut.
Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żniwo. Rzuć wapługi, rzuć warodło, trzeba wojować, kiedy tak padło. Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują roli starzy. My poborcy, zagrodniki, rzuć wacepy, bierz wapiki. Albośmy jacy, jeno chłopcy krakowiacy. Harda w nas dusza, nie boim się Rusa Prusa. Dość nas na ty boli, piwa Prusów i Moskali. Chwyć was za obuszki, pójdź wam wszyscy do kościuszki. Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żniwo. Rzuć wapługi, rzuć waradło, trzeba wojować, kiedy tak padło. Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują roli starzy. My poborcy, zagrodniki, rzuć wacepy, bierz wapiki. Albośmy jacy, jeno chłopcy krakowiacy. Harda w nas dusza, nie boim się Rusa Prusa. Dość nas na trwali, piwa Prusów i Moskali. Chwyć was za obuszki, pójdź wam wszyscy do kościuszki. Jeno chłopcy krakowiacy, harda w nas dusza, nie boim się Rusa Prusa. Dość nas na tych pali, piwa Prusów i Moskali. Chwyć was za obuszki, pójdźcie wszyscy do kościuszki. Dalej chłopcy, dalej żywo, otwiera się dla nas żniwo. Rzuć wapługi, rzuć waradło, trzeba wojować, kiedy tak padło. Niechaj baba gospodarzy, niech pilnują roli starzy. My poborcy, zagrodniki, rzuć wacepy, bierz wapiki. Albośmy jacy, jeno chłopcy krakowiacy. Harda w nas dusza, nie boim się Rusa Prusa. Dość nas na trwali, piwa Prusów i Moskali. Chwyć was za obuszki, pójdź was wszyscy do kościuszki.
Na wieść o sukcesie kościuszki w okupowanej przez wojska rosyjskie Warszawie doszło do wybuchu powstania 17 kwietnia. Zostało ono wywołane przez radykalnych oficerów i mieszczan pod wodzą Jana Kilińskiego. Utworzony w mieście radykalny klub Jakobinów domagał się rozprawy ze zdrajcami winnymi rozbiorów, stracenia króla i włączenia do walk mas plebejskich. Powołano sąd kryminalny, który skazał na śmierć czterech targowiczan. Usunięcie wojsk rosyjskich z Warszawy stało się największym zwycięstwem powstańców, zwłaszcza że wkrótce do walki przystąpiła Litwa. Powstańcy z Jakubem Jasińskim na czele wzniecili powstanie w Wilnie w nocy z 23 na 24 kwietnia i odnieśli zwycięstwo nad Rosjanami. Insurekcja szybko objęła większość ziem polskich, Małopolskę, Wielkopolskę i Litwę. Chcąc przyciągnąć do powstania chłopów, Tadeusz Kościuszko wydał 7 maja uniwersał, który był najbardziej radykalnym w Europie aktem prawnym dotyczącym rozwiązania kwestii chłopskiej. Wydany w obozie pod Połańcem uniwersał znosił poddaństwo osobiste chłopów, zapewniał im nieusuwalność z gruntów i ograniczał pańszczyznę na czas powstania. Krytykowany przez szlachtę, nie został wprowadzony w życie, co znacznie osłabiło entuzjazm chłopów uczestniczących w powstaniu.
wysysaj, słowicie wysysaj, na ich młodzie głowy do snu kołysaj, na ich młodzie głowy do snu kołysaj.
Rozwój powstania zaniepokoił państwo pruskie, które postanowiło pomóc Rosji pokonać powstańców. W bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku, w której dowodził sam Kościuszko, wojska powstańcze poniosły klęskę w walce z wojskami rosyjskimi i pruskimi. Porażkę poniosły też oddziały generała Józefa Zajączka walczące pod Chełmem, które wycofały się pod Warszawę. Rosjanie i Prusacy gromadzili wojska do szturmu na Warszawę. Upadło powstanie w Małopolsce, kapitulował Kraków. Słabły walki na Litwie. Toczono ciężkie walki o Warszawę, skąd dopiero 5 września odepchnięto wojska przeciwnika. W stolicy ponownie doszło do samosądów. Wzburzony lud uderzył na więzienia, w których przetrzymywano targowiczan i samowolnie wymierzał im kary. Kościuszko ukarał winnych tumultu, ale niesnaski w obozie powstańczym i kolejne niepowodzenia militarne pogarszały sytuację powstania. Przeciwko Polakom ruszyła potężna 12-tysięczna armia generała Aleksandra Suworowa. Polacy ponieśli kolejną klęskę pod Maciejowicami 10 października. Niezwykle ważne było to, że ranny w bitwie Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli. W zastępstwie uwięzionego naczelnika na czele powstania stanął Tomasz Wawrzecki. Był on dobrym patriotą, ale gorszym żołnierzem i dowódcą. Nie miał również takiego autorytetu jak Tadeusz Kościuszko. Atak wojsk Suworowa na Warszawę zakończył się rzezią mieszkańców Pragi. Pod wpływem tych wydarzeń Warszawa kapitulowała, a resztki wojsk wycofały się do Radoszyc. 16 listopada 1794 roku podpisano kapitulację. Klęska powstania została przypieczętowana trzecim, dokonanym z inicjatywy Austrii, rozbiorem Polski, w wyniku którego państwo polskie zniknęło z mapy Europy. Stanisław August Poniatowski wyjechał do Grodna, gdzie abdykował w listopadzie 1795 roku, a zmarł 3 lata później w Petersburgu.
Strzelcy wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzel piorunne zakrzyszały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń, po ojcu grób, a nie powstał. Na oko stros, myślą się zwierz na oko. Hej, baczność ser i błędów serce pal. Hej, prąd,
się mur, więc murą teraz sercy. Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. Dziś spłaci łzy sióstr matek i wdów wielki. Lsi polska broń, jak słodkich głosów kłam. O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, wysłuchaj nas, nie pora nam zali żal. Przebłagam Cię, nie woli zerwij szczury. Hej, baczność cel i w łebnu serce pal. Hej, broń, strzelecka trąbką daj. Ach, mój, a rąk i w łebnu serce pal. Hej, broń, strzelecka trąbką daj. Ach, mój, a rąk i w łebnu serce pal.
Traktaty rozbiorowe podzieliły Polskę na nierówne części. Z gospodarczego punktu widzenia najwięcej zyskały Prusy, które zagarnęły najlepiej rozwinięte obszary Polski, a do tego przejęły panowanie nad dorzeczem Wisły, głównej drogi handlowej. Fryderyk planował szybką germanizację Prus królewskich. Wprowadzono pruską administrację, sądownictwo oraz język niemiecki w urzędach i szkołach. Drobną szlachtę zmuszano do wyprzedaży majątków, a na jej miejsce sprowadzano niemieckich osadników. Polaków wcielano do pruskiej armii, gdzie ulegali wynarodowieniu. Obszar zaboru austriackiego, tak zwane Księstwo Galicji i Lodomerii, silnie opóźniony w rozwoju gospodarczym w stosunku do innych prowincji monarchii habsburskiej, stanowił dla Wiednia przede wszystkim źródło rekruta i podatku. Austria nie miała środków i możliwości, by podobnie jak Prusy wspierać kolonistów niemieckich i osiedlać ich na terenach zagarniętych ziem polskich. Magnateria mogła swobodnie kupować tytuły i godności, została zwolniona z podatków i służby wojskowej, ale jednocześnie utraciła wszelkie prawa polityczne. Zlikwidowano część klasztorów, odebrano ziemię kościołowi, wszystkim narzucono język urzędowy i język niemiecki. Usiłowano wprowadzić oczynszowanie chłopów i kataster, spis majątku ludności, ale wobec powszechnego oporu próby te zarzucono. Ziemie polskie, które zagarnęła Rosja, otrzymały rosyjską administrację. Majątki uczestników insurekcji uległy konfiskacie, a tych, którzy nie zdołali opuścić kraju, zamknięto w więzieniach lub zesłano na Sybir. Przeprowadzono spis ludności, który stał się podstawą nowego systemu opodatkowania ludności i zaostrzono poddaństwo chłopów. Od pierwszego rozbioru w 1772 roku tereny powiatu myślenickiego, a więc i naszej gminy, znalazły się pod zaborem austriackim. Zlikwidowano polską administrację. Tokarnia była własnością rodu Targowskich. Jan Kanty Targowski był dzielnym patriotą, który brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Walczył pod Racławicami i Maciejowicami, gdzie jako adiutant Tadeusza Kościuszki został ranny. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Leszek Wróbel.